Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Ewa Dąbska, witam Państwa. Dziś wydanie świąteczne programu Regionalny Punkt Widzenia i mówić będziemy o dobrym obywatelu, o tym, jakie obywatel ma prawa, ale jakie obowiązki. A pierwszym dzisiaj moim gościem jest pan Marek Chamot, profesor WSG, historyk i socjolog kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, cóż to znaczy dobry obywatel? To różnie bywa w różnych krajach, prawda? Prawa i obowiązki obywatela nie są takie same i nie ma też takiego samego podejścia do tego stosunku obywatela do własnej ojczyzny. Ja tutaj bym się powołała na słowa Johna Kennedy'ego, który wypowiedział je wiele, wiele lat temu. Oczywiście je bardzo luźno przytoczę, że obywatel nie powinien się zastanawiać nad tym, co ojczyzna może jemu dać, ale co on może dać swojej ojczyźnie. Czy my mamy też takie podejście?
Tak, jest takie podejście u części naszych obywateli. No, przepraszam, że będę takimi kategoriami operował, ale raczej dojrzałego i nawet bardzo dojrzałego wieku, ze względu na to, że jest trochę postaw, byśmy powiedzieli, takich oczekujących od państwa.
Roszczeniowych nawet niektórzy mówią.
Nawet roszczeniowych, też mamy roszczeniowe postawy. To jest taka postawa, w której przeważa oczekiwanie ze strony obywatela, że państwo coś mu da, że coś od państwa otrzyma, że coś państwo mu zapewni. To jest jakby jedna rzecz. Druga to jest ta, która już po 89 roku się u nas zaczęła kształtować i rozpowszechniać ze względu na coraz bliższe relacje z Zachodem, zachodnią Europą, aż do przystąpienia do NATO i do Unii Europejskiej przede wszystkim, gdzie się okazuje, iż mamy model państwa opiekuńczego, z którym żeśmy się zetknęli. Niektórzy nasi rodacy, nasi obywatele zetknęli się i stykają się właśnie z modelem państwa opiekuńczego bezpośrednio na Zachodzie, bo przecież mamy, miliony już Polaków.
Kolejną emigrację.
Prawda? Miliony Polaków są na Zachodzie z różnych fal emigracji. Więc to też później przekazy rodzinne, no jak tam na Zachodzie jest, jak tam jest z tym państwem.
Super, zasiłek
super,
taki wysoki.
Tak, tak, więc jakby z innego źródła płynie ta inspiracja dla części naszych obywateli, żeby wyrabiać w sobie taką postawę, iż to państwo coś nam jest bez przerwy winne. Oczywiście to nie jest tak, że państwo nie ma zapewniać obywatelowi niczego. To są różne tutaj politologiczne i prawnoustrojowe koncepcje państwa.
A poza tym płacimy podatki w końcu, dlatego oczekujemy.
Zawsze i wszędzie
dostaniemy to z powrotem w jakiejś
tak,
formie.
Amerykanie
prawda?
Mówią, że jedyne, co jest pewne w życiu, to śmierć i podatki, że nastąpią. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o jeszcze innym takim rysie, który u nas w naszej tradycji polskiej nadal funkcjonuje. To jest takie przekonanie, że jesteśmy wspólnotą obywateli, która może funkcjonować bez państwa. Tak? To jest to doświadczenie zaborów,
bo
które
tak
ciągle
było,
gdzieś jest obecne i w procesie kształcenia odwołujemy się przecież do tych chlubnych w końcu lat zaborów, chlubnych dla nas jako narodu.
Że daliśmy radę utrzymać swoją niezależność.
Tak, że daliśmy radę utrzymać niezależność, że potrafiliśmy zachowywać nawet własną wspólnotę, prawda, jako członkowie narodu, ale także jako współobywatele w obcym państwie, że potrafiliśmy tutaj te postawy w sobie takie właśnie wykształcić. I nawet niektórzy socjologowie twierdzą, że mamy historycznie ukształtowaną taką umiejętność radzenia sobie i wspomagania się w warunkach skrajnie dla nas niekorzystnych, no czyli pod okupacją.
To
prawda?
Jest oczywiste. No my, tak. Jak jest jakaś tragedia albo sytuacja graniczna, no to wtedy potrafimy się zjednoczyć. To historia i wypadki nawet współczesnej historii pokazują.
Tak.
A jak jest tak zwany dobrobyt, no może nie dla wszystkich tak bardzo dobry, no to już się zaczyna problem.
No tak, bo kontekst się zmienia, sytuacja się zmienia, a więc i też postawy się pod tym względem zmieniają. Ale ja bym powiedział o takich trzech rysach, które u nas są zauważalne. Natomiast gdyby się odnieść bezpośrednio do tego stwierdzenia, skądinąd bardzo trafnego, i to jest taki bon mot, który przeszedł do historii prezydenta Kennedy'ego, myślę, że u nas nie działa on tak na wyobraźnię, jak zadziałał na wyobraźnię Amerykanów. No, ze względu na to, że oni mają zupełnie inne pojęcie obywatelskości. Tam obywatelskość jest właściwie identyfikowana z narodowością amerykańską. My nie rozumiemy z kolei, co to znaczy w warunkach Stanów Zjednoczonych naród amerykański. Przecież tam nie ma tej definicji w odniesieniu do etniczności, ponieważ od samego początku Amerykanie budowali swoją amerykańskość, tożsamość amerykańską, czyli to, co oni rozumieją jako naród amerykański, w odwołaniu właśnie do obywatelskości, do no tak, identyfikacji ze wspólnym państwem. Stąd te flagi wszędzie obecne.
Jest w Ameryce.
Stąd wszędzie te wszechobecne flagi właśnie amerykańskie. One stoją przed domami zarówno, powiedzmy, liberalnych, a nawet lewicujących demokratów, jak i przedstawicieli do takiego prawego skrzydła republikańskiego, nie wiem, no tych, którzy są z tej partii herbacianej, prawda, najbardziej, bym powiedział, prawicowo nastawione. Jedni i drudzy są przywiązani do flagi, jedni i drudzy są przywiązani do państwa. Jeżeli coś ich łączy, to na pewno łączy ich Ameryka, łączą ich Stany Zjednoczone. Więc tu w naszym przypadku już bym widział zasadnicze różnice, dlatego że my rozróżniamy narodowość od obywatelskości, nawet prawnie możemy to uzasadniać i często mówimy obywatel Polski pochodzenia
rosyjskiego, niemieckiego, żydowskiego
i tak dalej.
Właśnie, to jest zupełnie inaczej. A gdybyśmy przyjęli model amerykański, to jakże lepiej to by wszystko wyglądało. Ja myślę, że to jest wzorcowy model w ogóle. Bo w Ameryce ważny jest Amerykanin. On ma takie obywatelstwo i czy on mieszka tam 5 lat, 25 czy 100, czy przyjechał z Puerto Rico, czy z Meksyku, czy skądś, ma obywatelstwo amerykańskie i on jest Amerykaninem. I od tego momentu państwo amerykańskie za tego jednego obywatela, niech pan profesor zwróci uwagę, oni dla jednego obywatela będą negocjować z innymi państwami i się wykłócać o jednego obywatela. Jaki tam jest szacunek dla obywatela? No, nie ma chyba tego nigdzie.
No, historycznie rzecz biorąc, chyba możemy sięgnąć do państwa rzymskiego.
No tak.
Do Imperium Rzymskiego, które było przecież wielonarodowościowe, jakoś tam wyznaniowe, bardzo wieloetniczne. To było bardzo duże imperium.
Tak, to świetne jest.
I kilkaset lat funkcjonowało. I co było najbardziej wartościowe dla mieszkańca starożytnego Rzymu? No, to, że był człowiekiem wolnym i to, że mógł być obywatelem rzymskim. Jeżeli stawał się obywatelem rzymskim, to miał bardzo, bardzo wysoki status i jednocześnie no, ochronę ze strony państwa. Tutaj co państwo daje w takim przypadku, w tym modelu republiki czy cesarstwa rzymskiego, czyli w tym rzymskim rycie? No, daje właśnie to, że siła państwa staje za obywatelem w sytuacji, kiedy on jest w trudnej sytuacji, zagrożony i tak dalej, prawda? No, natomiast my bardziej trudną sytuację rozumiemy jako osobistą trudną sytuację, że powiedzmy jesteśmy bezrobotni, albo mamy słabe dochody, albo popadamy w jakieś problemy finansowe i bankrutujemy.
Zdrowotne.
Tak, i tu oczekujemy wiele od państwa, podczas gdy chyba Amerykanie akurat w tym względzie nie za bardzo liczą na państwo, oni liczą na siebie. Ja podam taki przykład, jeżeli już pani redaktor tu przywołała Stany Zjednoczone jako wzorcowy. Otóż proszę państwa, bardzo mało znana u nas historia z lat 30. przed II wojną światową, tuż przed II wojną światową, całe lata 30. właściwie, co najmniej 10 środkowych stanów w USA, tych rolniczych, przeżywało ogromny kryzys ze względu na tak zwany Dust Bowl, czyli burze piaskowe, które no, była katastrofa ekologiczna, miliony rolników padło i słynny amerykański pisarz John Steinbeck napisał Grona gniewu, nakręcono film, w 1939 roku był nakręcony ten film bodajże, czy w 40. z Fondą jako głównym bohaterem, ale o czym chcę powiedzieć? Oni ruszyli w drogę, opuszczając tą Oklahomę, Arizonę i wiele innych stanów, ci zbankrutowani, zbiedniali farmerzy, masowo ruszyli na zachód Stanów Zjednoczonych do Kalifornii, szukając jakby nowej szansy życia, prawda? I co jest tu interesujące? Otóż nie wybuchła rewolucja społeczna, bunt wśród tych milionów Amerykanów, że popadli w całkowitą biedę, bankructwo, wszystko tracili.
No to
był dramat niesamowity, my tego nie znamy.
Kilka milionów ludzi dotyczyło.
Na to się jeszcze nałożył kryzys, który Stany Zjednoczone wtedy przeżyły przed II wojną światową. I proszę Państwa, Steinbeck opisywał ten stan napięcia, że grona gniewu, co to znaczy grona gniewu? No, że dojrzał gniew i tego lada moment już to wybuchnie. Już za chwilę będzie jakaś rewolucja w Stanach Zjednoczonych z tego powodu. I nic się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Amerykanie przyzwyczajeni są do tego, że nawet w najgorszych warunkach, w jakich osobiście się znajdą, muszą liczyć na siebie, nie na państwo. I oni po prostu znosili to z niebywałą cierpliwością, prawda? Trochę są podobni tutaj do Rosjan pod tym względem, którzy też potrafią bardzo wiele wytrzymać, nie buntować się przeciwko państwu.
A to ze strachu.
Z innych powodów, nie z obywatelskości, tam ze strachu. Ale efekt jest podobny. Amerykanie też bardzo dużo potrafili znieść, się okazuje. Bylibyśmy zaskoczeni, jak wiele mogli znieść. I państwo ruszyło im na pomoc, no dzięki Rooseveltowi. Stąd taka popularność Roosevelta między innymi, nie tylko II wojna światowa, ale dlatego, że on wprowadził ten słynny New Deal, czyli nowy program, porządek polityczno-społeczny w Stanach Zjednoczonych, w których państwo podjęło programy pomocowe dla ogromnej rzeszy, no, pokrzywdzonych przez los, często też jest z własnej winy, trzeba powiedzieć, ludzi. I do dzisiaj jest spór wśród Amerykanów, czy dobrze zrobił, ponieważ twierdzono, że za dużo elementów socjalnych zostało wtedy wmontowanych w system amerykański właśnie przez New Deal Roosevelta. I wcale nie było takiego powszechnego entuzjazmu dla takiego programu, że oto państwo pomaga ludziom na masową skalę w ich prywatnej, bardzo trudnej, ciężkiej sytuacji. Dla nas to jest abstrakcja. Jak można zostać wtedy obywatelem? No wszyscy pozostali obywatelami i wszyscy najbardziej zbankrutowani Amerykanie czuli się Amerykanami, nie odwracali się od Ameryki, prawda? I często ci sami farmerzy, tak ciężko pokrzywdzeni, gdy Stany Zjednoczone w II wojnie światowej przystąpiły do wojny, walczyli za Stany Zjednoczone,
tak,
i to na obcej ziemi. Więc jeżeli chcemy odwołać się do obywatelskości, do modelu obywatela, jaki jest w Stanach Zjednoczonych, myślę, że to jest u nas nie do powtórzenia w skali Europy. No może Szwajcaria troszeczkę przypomina to, ale z innych powodów. Taki model obywatelskości ponadnarodowej jakby, prawda, że narodowość jest wtórna w stosunku do, czy etniczność jest wtórna w stosunku do obywatelskości. To jednak nie jest nasz świat. My mamy akurat, uważam, zupełnie odwrotne doświadczenie historyczne i mamy tą mentalność ukształtowaną w ten sposób, że my się często dystansujemy do własnego państwa, nawet jeżeli ono jest niepodległe, nawet jeżeli ono
my
jest niezależne.
Oni,
tak, jest ciągle my i oni. To chyba nie do końca udało się zasypać po 89 roku niestety i bardziej czujemy się Polakami w sensie członków narodu niż wspólnoty obywatelskiej bez względu na przynależność narodową. I to jest chyba charakterystyczne dla dużej części naszych współobywateli. Jednocześnie mamy takie przekonanie, że państwo akceptujemy w momencie, gdy ono spełnia nasze oczekiwania. Też mamy takie postawy.
Oczywiście.
Jeżeli nie spełnia naszych oczekiwań z tych czy innych powodów, prawda, ideologicznych, społecznych, finansowych, prawda, no co tam komu w duszy gra danemu obywatelowi, do czego według niego państwo mu jest potrzebne. Jeżeli nie spełnia mu tych warunków, co jest subiektywną oczywiście postawą, nieraz subiektywną, różnie z tym bywa, to jest nawet takie lekkie dystansowanie się wobec takiego państwa, prawda?
Pan profesor bardzo delikatnie to ujmuje i myślę, że jest bardzo wielkie zdystansowanie i słowa pod tytułem mam
święto,
w nosie
święto,
ten
święto
kraj.
Święto 3 maja jednak trochę obliguje do łagodzenia języka. Nie chciałbym formułować zbyt daleko idących tutaj
stwierdzeń. Ale wielu ludzi mówi właśnie tak, w nosie mam ten kraj, przepraszam za wyrażenie, jadę sobie gdzieś, dzisiaj mogę pojechać wszędzie.
Tak.
On mi nic nie daje i wyjeżdżam, prawda?
Tak,
to na koniec naszego spotkania, panie profesorze, co my możemy dać naszemu krajowi dzisiaj? Dziękować Bogu nie ma wojny, więc nikt od nas nie oczekuje odwagi wielkiej, jakichś takich czynów niesamowitych, heroicznych, tak jak w Powstaniu Warszawskim i tak dalej. No ale cóż my możemy dać państwu? jako obywatele.
Cóż możemy dać, czy na co musimy się godzić, z czym musimy się godzić, że państwu musimy dać, prawda?
No to wiadomo, to są, podatki.
Tak, no więc to są podatki, to jest podstawowa rzecz, przestrzeganie prawa. Prawda? To, tak. I to łącznie z prawem drogowym, które wiadomo, że
ciężko
uważamy, że nie musimy. I jednak zachować taką elementarną lojalność wobec państwa, bo jeżeli jesteśmy lojalni wobec państwa, to znaczy, że jesteśmy lojalni sami wobec siebie, współobywateli, ponieważ państwo jest niczym innym, jeżeli jest to model państwa taki jak nasz, czyli Republika Demokratyczna. No przecież ta formuła się nie zmieniła, nadal jesteśmy tak. Republiką Demokratyczną. Więc powinniśmy być lojalni wobec takiego modelu państwa, który mamy, bo to oznacza, że jesteśmy lojalni wobec siebie, współobywateli, bez względu na nasze
przekonania
polityczne, na nasze bieżące opinie i emocje z tym związane i bez względu na to, jaka opcja polityczna rządzi, jak bardzo jesteśmy krytyczni wobec tych czy innych przedstawicieli państwa, to jest trudne zadanie i myślę, że obserwujemy tak. od 89 roku, jak bardzo trudno jest nam taką postawę powszechnie w sobie wypracować. To jest problem i to myślę, że tego, co jest obywatelskie, jest ciągle u nas za małe, prawda? No, socjologowie badający współczesne społeczeństwo polskie pod tym względem no, narzekają na dwa podstawowe, bardzo niekorzystne dla nas zjawiska. Pierwsze to jest brak aktywności obywatelskiej, czyli my potrafimy być bardzo krytyczni, my potrafimy być bardzo roszczeniowi, czy mieć takie, a nie inne oczekiwania, ale z drugiej strony sami jako obywatele nie jesteśmy dostatecznie aktywni, czyli nie dajemy nic z siebie, bo co możemy dać państwu obywatelskiemu, państwu w takiej formule, w jakiej jest w tej chwili Polska? No dać naszą aktywność, w sensie pozytywnym, naszą aktywność obywatelską. To jest jedna rzecz. I na drugą rzecz, na jaką socjologowie zwracają uwagę, to przede wszystkim profesor Sztompkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który napisał opasły tom wyników swoich badań naukowych. Ogromny deficyt wzajemnego zaufania, znaczy obywateli do państwa i obywateli
do siebie. Samych,
no tak. Więc tu mamy problem z podstawowymi, bym powiedział, postawami, które myślę wynikają z pewnego kryzysu wartości. Tak? No jeżeli teraz powiem, że co możemy dać państwu? Uczciwie pracować. Zapewne wielu słuchaczy w tej chwili mogło się żachnąć, prawda, bo przecież kto dzisiaj mówi o uczciwej pracy?
O uczciwej płacy, można dyskutować.
Tak, no właśnie, tylko czy oczekujemy uczciwej płacy od państwa, czy oczekujemy uczciwej płacy od rynku pracy, pracodawców i tak dalej. To jest bardziej skomplikowane. My raczej oczekujemy uczciwej płacy od państwa. To są postawy, które zauważa się nawet u ludzi, którzy pracują w prywatnych firmach. I poniekąd pewne odpowiedzi są dawane, tak? No to jest to podnoszenie płacy minimalnej. To jest przecież tak. Próba odpowiedzi państwa na potrzeby wyższej płacy, jeżeli chodzi o...
Sektor prywatny, który tak. Płaci tyle, ile... Płaciłby tyle, ile by chciał.
No tu nie może nie wchodźmy na ten temat, na ten teren, bo
tak
jest już
Pani
bardzo trudny
tak.
dla ekonomicznego punktu widzenia. Ale z punktu widzenia postaw obywatelskich, to też jest
oczywiście.
Element obywatelskości dzisiaj. Co możemy dać? No dajmy uczciwą pracę, róbmy to, do czego przeznaczył nas los, albo co sobie sami wybraliśmy, w sposób taki, żeby nie naruszać dóbr innych obywateli i także państwa. No więc tu można by było cały katalog rozpisać, który nie jest efektowny, bo to nie jest, że chwytam broń i idę na barykady, prawda? Tylko to jest ten codzienny znój, codzienny trud. Tu bym widział to budowanie postaw obywatelskich, które muszą być rozpisane, okazuje się, na lata.
Bardzo pięknie dziękuję za te bardzo ważne słowa. Ciekawa jeszcze jest taka rzecz, panie profesorze, że tak niewiele flag jest w oknach polskich obywateli. Amerykanie, tak jak powiedzieliśmy, może dzisiaj jakąś taką gloryfikację Ameryki tutaj uskuteczniłam, ale pod tym względem myślę, że warto się z nimi porównywać. W Ameryce w czasie święta są wszędzie flagi, a my co? My nie wieszamy flag. No, już trochę lepiej, ale strasznie słabo.
To jest dla mnie rzecz zastanawiająca, aczkolwiek są odpowiedzi jakieś na to zjawisko. No, pierwsza rzecz chyba to niedobre doświadczenie z czasów PRL-u, gdzie trzeba było. Tak? A my Polacy mamy taką trochę naturę przekorną. No jak się nam coś każe, to my akurat to odrzucamy. I kto wie, czy to nie jest akurat coś pozytywnego w tym wszystkim. Tak? Ale teraz już przecież nie ma potrzeby manifestowania niechęci, wywieszania flagi, czy obojętności wywieszania flagi. Taka manifestacja niczemu absolutnie nie służy, wręcz przeciwnie. Raczej wywieszenie flagi narodowej przez obywateli jest manifestacją przynależności do pewnej wspólnoty bezwarunkowo. Tak bym to podkreślił. Tak jest, bezwarunkowo. To znaczy, że nie wywieszam flagi wtedy, kiedy rządzi moja opcja, jak już rządzi inna opcja, to już flagi nie wywieszę. To jest postawa bardzo płytka w moim odczuciu. Ja się cieszę, że jest to święto flagi, bo jest nam to potrzebne. Amerykanie pewnie by nie potrzebowali takiego święta, bo oni mają, są w innej sytuacji. A my natomiast potrzebujemy jeszcze takich inspiracji, potrzebujemy takiego wskazania, takiego przynaglenia, takiego zachęcenia, żeby te postawy utrwalić, ukształtować, prawda? I jeżeli przyjmiemy, że wywieszenie flagi narodowej na 3 maja czy na 11 listopada będzie manifestacją bezwarunkowej przynależności do wspólnoty obywateli w naszym państwie, to będzie naprawdę bardzo dobrze.
I tym pięknym, podsumowującym zdaniem kończymy spotkanie z panem profesorem Markiem Chamutem. Za chwilę kolejny gość w Regionalnym Punkcie Widzenia. Życzę dobrego święta i jeszcze tej długiej majówki też, bo w tym roku chyba najdłuższa w naszej historii się nam trafiła. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Pan Marek Chamut, profesor WSG, historyk i socjolog kultury, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W tym kraju nic nie było proste. Najbardziej oczywistą rzecz. Różne fachury domorosłe gmatwały w splot gordyjski wręcz. Tu się robiło z igły widły, z byle powodów znosząc brzask. Wielkie piękności wnet tu brzydły, a gwiazdy swój traciły blask. W tym kraju nikt nie przeszło łatwo. Najbardziej celna światła myśl, na przekór oczywistym faktom, na wstępie z mety brała w pysk. Tu podgryzało się każdego, kto wyrósł ponad tłum ocale. W myśl hasła śledź bliźniego swego, a gdy podskoczył w łeb go wal. A mimo wszystko tu żyjemy, siłą rozpędu radkie raz. Choć patrzy na nas szokowany, nasz cywilizowany świat. A mimo wszystko tu przędziemy, swą marną cienką życia nić. Choć przecież wszyscy dobrze wiemy, że tu się nie da, że tu się nie da, że tu się jednak nie da żyć. W tym kraju żaden autorytet zbyt długo nie zachwyca mas, bo wnet dowody są niezbite, że kłamie, kradnie, daje w gaz. Tu zawiść bezinteresowna kąsa jak dokuczliwy kies. Niezdrowa jest i nierentowna i zwiększa wciąż globalny stres. W tym kraju zapał gaśnie szybko i się w apatię zmienia w mig. Słomiane gaśnie wnet ognisko, a potem się zaledwie tli. Potem się ledwo tli przez lata, lecz cudów wciąż niestety brak. Z popiołu Feniks nie wylata, najwyżej wrona góra. góra szpak. A mimo wszystko tu żyjemy, ciągle pod górkę, wciąż pod wiatr. Jak osły brzemię swe ciągniemy, pół wieku to jest życia szmat. A mimo wszystko tu żyjemy, licząc po cichu co tu kryć, że za tym strasznym polskim piekłem musi cudowne, musi cudowne, musi cudowne niebo być. Musi cudowne, tam jednak musi cudowne, musi cudowne niebo być.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Witam kolejnego gościa w regionalnym punkcie widzenia w świątecznym wydaniu. Pani doktor Joanna Rajang, witam serdecznie, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Psycholog biznesu i coach. I dziś mówimy o dobrym obywatelu i pomyślałam sobie, że w przypadku pani doktor będzie dobrze zapytać o dobrego obywatela, no właśnie w pracy i w relacjach, bo praca to jest bardzo duża część naszego życia i też naszego stosunku do innych obywateli i do swojego kraju. I chciałabym również porozmawiać o wspólnocie, bo to też jest ważne w kwestii dobrego obywatela, bo dobry obywatel nie jest tylko sam dla siebie, ale jest również dla społeczności, dla innych współobywateli, a my przecież jesteśmy, jak to omawiają niektórzy, zwierzętami stadnymi. To jak to wszystko pogodzić?
No tak, rzeczywiście myślę, że pojęcie obywatel w biznesie to na pewno nie tak brzmi. Myślę, że bardziej mówimy rzeczywiście o takim nastawieniu na wspólnotowo, na wspólne działanie, na współpracę, co jest zdecydowanie pewnym wyrazem takiego obywatelstwa, działania na rzecz. I z tym, szczerze mówiąc, bywa bardzo różnie. Czyli my byśmy bardzo chcieli tego, że w ramach firmy, w której pracujemy, no to właściciel firmy życzyłby sobie dużo współpracy, wspólnotowości i grania do jednej bramki. I zdecydowanie przy sprzyjających warunkach dla pracowników można uruchomić taką formułę. Jeśli spojrzymy statystycznie na temat, to prosto nie jest, tak? Czyli jednak cele indywidualne górują nad celami grupy i nic nie wskazuje na to, żeby to się specjalnie zmieniło i w sensie takim, że statystyki się poprawiają w tym temacie, czyli jednak poziom, no tu długo by dyskutować pewno nad powodami, ale gdzieś jeden z nich to będzie poziom lęku pracownika, powoduje, że bardziej skupia się na sobie i swoich celach, jakby nie za bardzo wierząc, że ze strony firmy i tego zaangażowania wspólnotowego może uzyskać więcej. W różnych projektach to obserwujemy, dla przykładu projekty z obszaru dzielenia się wiedzą, tak, które one są wyrazem tego, na ile ludzie są w stanie coś oddać z siebie na rzecz innych. No to powiem, że mimo dużych potrzeb nawet wewnętrznych dzielenia się wiedzą, co ma też taki skutek urzeczywistniania siebie, wzmacniania swojej samooceny, pokazywania rzeczywiście swoich kompetencji, to w wielu firmach, korporacjach, nawet międzynarodowych widzimy, że ten poziom lęku, że jak ja podzielę się wiedzą, to ja będę niechciany w tej firmie, jest dużym tematem.
Czyli już wszystko oddam, co potrafię, tak. Wezmą ode mnie i stwierdzą, że już jestem nieprzydatny, bo więcej nie uzyskają, że tak,
tak
powiem.
Tak. To widać na poziomie nawet wdrażania nowego pracownika, że jakby z taką ubogością, bym powiedziała, dania temu młodemu, nowemu pracownikowi pewnej wiedzy mniej lub bardziej tajemnej organizacji, tak żeby mógł się sprawnie poruszać. I rzeczywiście najczęściej jest to złość na firmę, że mnie tu nikt niczego też nie nauczył, do wszystkiego musiałem dojść sam. I jakby kończy się rzeczywiście wspólnotowość, która jeszcze się nie zaczęła w takich sytuacjach. W rzeczywistości ludzie dużo więcej tracą, kiedy się nie dzielą tą wiedzą. a dużo więcej zyskują, kiedy się dzielą. Natomiast ten poziom lęku o siebie, czyli też myślenie celami indywidualnymi, ale nie za bardzo nawet szerokiej perspektywy, góruje jeszcze w tej chwili.
Być może to też jest przyczyna, przenosząc to już na globalną sytuację kraju i wspólnoty, czy też społeczeństwa obywatelskiego, którym cały czas nie jesteśmy, mimo że chcielibyśmy być, i to takie piękne pojęcie. Pytanie, skąd to się bierze? Pomyślałam sobie, że może stąd, że w momencie, no powiedzmy, dobrobytu czy jakiegoś bezpieczeństwa, w jakim jesteśmy, czyli w momencie braku takiego wielkiego zagrożenia z zewnątrz, bo w momencie zagrożenia jesteśmy absolutnie super.
Jednoczymy się.
I wtedy porzucamy wszelkie animozje i jak mamy jednego wroga, to się jednoczymy, jesteśmy wspaniali i tak dalej. Tak samo w akcjach charytatywnych, chociażby wspominając wszelkie wydania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy wszelkich innych zbiórek przez Caritas czy inne organizacje, wtedy potrafimy stanąć na wysokości zadania i jesteśmy wzorem dla innych. Natomiast w momencie, kiedy już mamy, tak jak pani doktor powiedziała, grać na siebie, ale czasami oddać coś z siebie, jest już problem. Skąd ten strach? No właśnie, czyli brak zaufania do przełożonego, to jest po pierwsze, a po drugie taka świadomość tego, że to nie jest wspólne. No właśnie, niektórzy przeżyli wiele lat w poprzednim ustroju, w którym wszystko miało być wspólne, nasze, ta znowu prywatność była negowana, no ale było niczyje, prawda? Nie mieliśmy poczucia wspólnoty i wspólnego posiadania i może te zaszłości jakoś tak nas źle ukształtowały, że nie wierzymy w tę wspólnotę i że jesteśmy tacy w tym momencie mocno egoistyczni i ta wspólnota nie powstaje w pracy, bardzo rzadko powstaje i tym bardziej nie powstaje w społeczeństwie. No, powołując się tu dzisiaj cały czas na Amerykę i na inne kraje Zachodu, tam przecież wiele projektów powstaje w pracy zespołowej, a my w tej pracy zespołowej mamy problem. Nawet w statystykach też to źle wygląda. Lepiej nam wychodzą wynalazki poszczególnych osób, niż jakaś wspólnota, zespołowość.
Myślę, że my mamy jeszcze dość daleką drogę do tej wspólnotowości, bo w rzeczywistości spoglądając na nasze życie czy życie naszych dzieci, to nie ma tej takiej stymulacji do tego, żeby wspólnotowo były różne rzeczy robione. W związku z tym my nie mamy okazji trochę nawet doświadczyć wartości z tej pracy wspólnej i tego, że my się z kimś dogadujemy. My nawet, szczerze mówiąc, nie za bardzo mamy umiejętności dogadywania się. W związku z tym wychodzi ta współpraca jak wychodzi. Widać, że może opłacalniej jest zgodnie z tym, ja jeszcze pamiętam takie powiedzenie, umiesz liczyć, licz na siebie, tak? Więc jakby to się bardziej sprawdza. Ale jakby spoglądając na to, jaki my mamy w tym swój udział, no to rzeczywiście po pierwsze rodzice, którzy myślą o tym, że jak ich dziecko ma dokądś dojść, to dokądś i to dojść jest definiowane w porównaniu z Jasiem, Małgosią i wszystkimi innymi i może będzie lepiej, jak postawię na to swoje dziecko i ono postawi na siebie, to wtedy w konkursie piękności wygra, tak jakby całe życie było konkursem piękności, jedna osoba miała wygrać. I to jest pierwsze. Potem dochodzi szkoła, gdzie no taka historia nawet powiem z ostatniego tygodnia, gdzie przecież mamy system, w którym 1-3 nie ma ocen i pierwsze zebranie nauczyciela polskiej szkoły z rodzicami. Pani mówi, proszę Państwa, co prawda system jest opisowy, ale chciałabym przegłosować temat oceniania i wprowadzenia systemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 16 rodziców zgłosiło gotowość do tej formuły 15. No i teraz jedna osoba pyta się, a po co państwu ta jedna, co się nie zgłosiła, po co państwu ten system ocen? I słyszy, no przecież musimy wiedzieć, które dziecko jest lepsze, a które jest gorsze i na jakim poziomie wiedzy jest moje dziecko. No więc te same odpowiedzi rodziców mówią, że i rodzice mają sporo jeszcze do zrozumienia tego, jak to działa i jaką wartość ma wspólnotowość, więc mamy rodziców, mamy nauczycieli i mamy same dzieci i nas samych, którzy nie umiemy się za bardzo też dogadywać, więc ta wspólnotowość potem jest taka z lekka koślawa. Tak, ona jest wymagająca też, trochę mniej mechanizmów obronnych można uruchomić, związku z tym no po prostu nie jest łatwo.
I trzeba zaufać i trzeba się porozumieć, dogadać, jak to pani doktor mówi, czyli zrezygnować trochę ze swoich argumentów, bo żeby się dogadać z kimś innym, musimy zrobić miejsce dla niego po prostu.
Tak, i otwartość na dialog, inny punkt widzenia, różne umiejętności komunikacyjne są nam potrzebne, które każde z nich pewno użyteczne, ale wymaga jednak pracy nad sobą.
Jest też to takie podejście, że a co ja będę się ku chwale ojczyzny napracowywał? Dzisiaj się mówi tak, no nie bądź frajerem, przecież rób tyle, ile trzeba, zrób to, do czego się zobowiązałeś. Za dużo nie ma się co wychylać, prawda? Bo i tak nikt tego nie doceni.
Tak, myślę, że my rzadko kto nam kiedykolwiek uruchamiał taką dłuższą perspektywę, tak? Czy jakby pokazywane są takie zyski czy straty wynikające z takiej wspólnotowości na dany moment naszego życia. Nie mamy nawet stymulacji do tego, żeby sobie wyobrazić, co to robi dla nas w szerszej perspektywie. I ja to nie mówię dla nas jako narodu nawet, ale dla nas samych z szerszej perspektywy. Tak, jeśli wszystko można dostać szybko, to po co ja mam się wysilać nad sobą i czekać na perspektywę, która będzie za 10 lat, kiedy mogę dzisiaj szybko, co zdobędę, to moje.
W pewnym momencie zacięliśmy zęby po 89 roku, jak nam mówiono, że trzeba godzić się na wyrzeczenia, no to dość bohatersko się godziliśmy, ale to już przeminęło.
No tak, to też początek lat 90., który pokazał ludziom wejście, no mojej oczywiście ukochanej, ale tak trochę prowokacyjnie powiem, asertywności na rynek i dowiedzenia się tego, że ja mam prawa, więc ludzie zaczęli się gubić między posiadaniem własnych praw a współpracą. Do dzisiaj zresztą większość ludzi nie potrafi połączyć tych dwóch umiejętności ze sobą i rzeczywiście to ja zaczęło się tak mocno przebijać. My wrócimy do tej współpracy jako umiejętności. Ja na co dzień widzę to w projektach, które realizujemy i zlecenia, które mamy od firm, korporacji właśnie na to. Korporacja zaczyna czuć to, że jak nie nauczą się ludzie współpracować, no to straty firmy będą, to raz, ale to nie będzie kim pracować, że tak powiem, bo ci sami, którzy dbają o swój interes, bo inaczej nie potrafią, no to są też potencjałem tej firmy, a bez tego potencjału to tej firmy nie ma.
To pani doktor, co możemy dać naszemu krajowi jako obywatele, członkowie społeczności naszego kraju? Bardzo rzadko mówimy nasz kraj, cały czas, prawda? Mówi się w tym kraju.
A tak. Tak.
Co ciągle porównujemy się dziś do Ameryki w naszym programie, jest nie do przyjęcia. Ameryka jest to nasza Ameryka, jaka ona by nie była, prawda? Amerykanie no, są aż nawet snobistyczni na punkcie tej amerykańskości. Inne narody postrzegają ich jako Jankesów, takich właśnie dumnych, którzy wiedzą najlepiej, u nich zawsze jest fajn, super i w ogóle, a my źle.
To jest w ogóle ciekawe porównanie z Ameryką, dlatego że my moglibyśmy się choćby nauczyć na tym, co sami wyprawiamy, biorąc amerykańskie. No to jeśli tak cały świat pożąda Amerykę, a Amerykanie tak się cieszą, że są taką wspólnotą, to jest to całkiem niezły dowód na to, że warto postawić na wspólnotowość. Skoro my dzisiaj, a na pewno jeszcze w badaniach to bardzo wyraźnie wychodzi, że tak zazdrościmy, no to może my powinniśmy po prostu pomyśleć sobie, kiedy nam będą zazdrościć, prawdopodobnie nie Kowalskiemu i Nowakowi, tylko nam jako Polakom. To, co możemy zrobić, myślę, to trzeba by zacząć zdecydowanie, ja tak generalnie myślę, zacząć od siebie i tego, żeby się uczyć dogadywać i jako rodzice pewno pokazywać dzieciom wartość ze współpracy, zamiast ją niszczyć, tak? Czy jakby nauczyciele, którzy wprowadzają projekty w szkołach wspólnej pracy, żeby im nie przeszkadzać w tym, bo nawet jeśli z tego projektu to nasze dziecko dostanie inną, gorszą ocenę niż by dostało z pracy indywidualnej, to świat się nie zawali. Oprócz tego, że dziecko się zaczyna uczyć, dogadywać w świecie, w którym coraz mniej takich okazji na to wspólne bycie, autentyczne spotkanie dzieci ze sobą.
My też mamy taką cechę albo hura optymizmu i chwalenia kogoś za dokonanie, albo totalnej krytyki. To świetnie widać, kiedy jesteśmy kibicami, prawda? Jeżeli ktoś wygrywa medale, super, po prostu genialny. jak tylko mu się noga powinie i dwa razy nie wygra. Fatalny, fatalny dramat. Popadamy z jednej skrętności w drugą i jesteśmy, no to, że nie jesteśmy tolerancyjni, to już inny temat zupełnie, dzisiaj nie poruszajmy go, ale właśnie, tacy jesteśmy od razu bardzo łatwi w charakterystyce, prawda? Albo super, taka dwubiegunowość właściwie u nas występuje.
Znaczy, ona jest tym bardziej wyrazista, bo ten przykład, który pani redaktor poda, bardzo wyraźnie pokazuje, że jeśli my wygrywamy, to wygrywamy my. I tutaj jakoś wspólnotowość się pojawia, jak przegrywają, to przegrywają oni, czy on źle zagrał. Przecież nie my. Cóż, z psychologicznego punktu widzenia, no to mnóstwo konsekwencji mamy tutaj w ogóle nastawienia na ocenianie. Dobrze by było w końcu zacząć mówić o sobie, a przestać mówić o innych i mówić, co mi robi coś w twoim zachowaniu, a nie oceniać tego zachowania. Ja wiem, że jestem dość rewolucyjna w tym podejściu, ale jak widzę, jak ono się sprawdza, jak łagodzi konflikty, jak doprowadza do tego, że ludzie znajdują wspólne rozwiązania, to jakby wierzę, że rezygnacja z ocen jako ocen, tak, czyli zero-jedynkowego podejścia do tego, jak kto się zachowuje na rzecz wyrażania opinii i to szczególnie takiej od siebie, myślę, że taka droga nam zostaje. Długa, aczkolwiek użyteczna przynajmniej.
Czy pani doktor uważa, że mamy daleką drogę do wspólnotowości, do tego, abyśmy właśnie odpowiedzieli na to wezwanie chociażby Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, które zostało zawarte w jego przemówieniu wtedy, kiedy został zaprzysiężony, a było to już bardzo wiele lat temu, bo w roku 1961, dokładnie 20 stycznia, kiedy mówił swoim, jak znalazłam, 13-minutowym przemówieniu, co to też jest istotne, bo to było bardzo ważne przemówienie i bardzo krótkie i bardzo sensowne, które podobno sekretarka przechowywała pod poduszką, żeby nikt się nie dowiedział, co tam będzie powiedziane i pilnowała tak bardzo tego przemówienia. Czyli to powiedzenie, że nie oczekuj tego, co kraj może dać tobie, tylko zastanów się nad tym, co ty możesz dać krajowi. Daleko nam do tego?
No, chyba jednak daleko. Tak sobie myślę o tym, że my mamy bardzo fajne predyspozycje do tego, natomiast świat nie sprzyja. Jednak świat nie sprzyja. Jakbyśmy się wszyscy przestraszyli i poczuli bezpieczniej w tym takim jednostkowym podejściu.
W takich emigracjach wewnętrznych trochę niebezpiecznych, prawda?
Tak,
no tak, ale jak pojedziemy na zachód, czy pojedziemy do Ameryki, teraz już rzadko ktokolwiek jedzie za pracą do Ameryki, to musimy się nauczyć tej zespołowości i wtedy się jakoś uczymy, bo my jesteśmy bardzo zdolni przecież.
My jesteśmy bardzo zdolni. Myślę, że też przy sprzyjających warunkach myślę, że możemy wyciągnąć z siebie bardzo dużo, bo myślę, że ten potencjał to my tak społecznie absolutnie mamy. Dużo myślenia jednak w kategoriach wartości, no może pewnych momentami szkodliwych, ale jednak schematów myślowych, które jakby sprzyjają temu, żeby gdzieś postawić na to wspólne i na to rozumienie drugiego człowieka, czy jakby odmienności, co jest potrzebne tak dla wspólnotowości.
Jeszcze na koniec mi przyszło do głowy takie oto stwierdzenie, że my może dlatego tacy jesteśmy, bo ciągle mówimy, że nie mamy na nic wpływu. Że a po co ja będę chodził na wybory i tak to nic nie da? A po co ja będę robił to czy tamto? Bo przecież kto mnie posłucha? Ja nie mam na nic wpływu.
No to jest wątek, który w psychologii bardzo mocno się wiąże z poczuciem odpowiedzialności i ten wpływ to zawsze jest taki element, na który wpływu nie mamy i taki, na który mamy wpływ, tylko czym innym jest obiektywna sytuacja, czym innym jest odbieranie sobie tego wpływu, co jest no niewątpliwie zrzucanie z siebie odpowiedzialności i jakby to powiedzieć, brak odpowiedzialności bywa wygodny na krótką metę. Inna rzecz pewno, dlaczego to robimy i tu już bym się doszukiwała jednak źródeł lęku o konsekwencje wynikające z wzięcia na siebie odpowiedzialności.
Czyli postawy asekuracyjne i postawy komentatora. To są bardziej nasze postawy niż postawy właśnie tego wspólnego działania i brania odpowiedzialności, czy tak?
Tak, pewno statystycznie byśmy się różnie na tej skali rozłożyli, natomiast kiedy myślę o tym, że u podłoża jest wyuczona bezradność w podziękowaniu czasami i rodzicom, no to trochę jakby chciałabym chyba obronić tych, którzy nie biorą na siebie tej odpowiedzialności i tak tracą na tym oni. To może wyglądać wygodnie na pierwszy rzut oka, w rzeczywistości życiowo się sporo traci.
Pani doktor, świętujemy. Dziś 3 maja, święto naszej wspaniałej konstytucji, która przez chwilkę tylko przetrwała, była druga po amerykańskiej, jak tak się już odnosimy do tej Ameryki. Świętujemy, no właśnie, kiedyś zmuszano nas do wspólnego świętowania i paradowania po ulicach w pochodach. Mamy do tego jakiś wstręt, co jest zrozumiałe, ale z drugiej strony też jak te atomiki świętujemy w swoich własnych ogródkach. Nie potrafimy razem świętować. To też jest do przerobienia, jak to mawiają.
No chyba tych okazji do bywania razem coraz mniej sobie tworzymy. Myślę tak globalnie, że znowu nie zdajemy sobie sprawy z wartości tego, co nam umyka. Aczkolwiek, cóż, idzie nowe, ciągle nowe i świat się też przystosowuje pod to, czego sobie nie dajemy. Więc kto wie, co na koniec dnia wygra.
A właśnie, życzymy Państwu czasu dla siebie.
Tak, zdecydowanie.
Bo bycie razem jest o wiele ważniejsze chyba niż bycie samemu ze sobą. Chociaż czasami ze sobą też trzeba pobyć, żeby móc być z innymi.
Tak, chociaż pewno dorzuciłabym, że będąc z ludźmi i odbijając swoje myśli, konwersując, po prostu przebywając, wzbogacamy swoją tożsamość, swoją samoocenę, czyli coś, o co nam pewno chodzi, jak stawiamy na samych siebie, tylko paradoksalnie wtedy to trudniej dostać niż w relacji.
Czyli pracujemy na wspólnotę, żeby pracować na siebie, a nie odwrotnie, i wtedy ta droga będzie prostsza.
Tak, i pewno dużo bardziej użyteczna.
Dobrego świętowania życzę tak. W gronie przyjaciół i rodziny. Dziękuję serdecznie za przyjście do naszego programu. Pani doktor Joanna Rajang, psycholog i coach, była dzisiaj naszym świątecznym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. Ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedem pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. 1000 lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.